Dziś mecz o półfinał Mistrzostw Euro 2016. Polska gra z Portugalią. Jeśli nasza drużyna wygra, dla niektórych klientów do nich trafi zwrot za zakupy w Mediamarkcie. Miesiąc temu firma zdecydowała się na odważny ruch marketingowy. Obiecała zwrot pieniędzy za zakupy powyżej 500 zł, jeżeli wygra nasza drużyna. To znaczy, jeżeli znajdzie się ona w półfinałach. Na darmowe zakupy mogą liczyć klienci, którzy odwiedzili sklepy w dniach od 2 do 5 czerwca. A po wszystkim zarejestrowali paragon na stronie sklepu. Wystarczy, że zrobiło to 2000 osób, które wydały nieco ponad 500 zł, a sklep będzie musiał zwrócić około 1 000 000 zł. A jeśli mowa o pieniądzach, selekcjoner naszej drużyny Adam Nawałka zarabia 200 000 funtów rocznie, tyle ile Lewy w tydzień, i jest jednym z najgorzej opłacanych trenerów z drużyn, które jeszcze grają w Euro 2016. Jakie są szanse, żeby Mediamarkt zwrócił pieniądze klientom, i czy Nawałka nie powinien zarabiać jednak trochę więcej? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście: Joanna Staniszewska, właścicielka Jul.pl, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca, Uniwersytet Gdański, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Jakie szanse mają kibice na zwrot pieniędzy za sprzęt kupiony w promocji, o której mówiłam, i czy powinna zacząć się dyskusja o zarobkach selekcjonera? Bo na wielu pewnie słuchaczach 200 000 funtów, funt tanieje ostatnio, to też nie jest dobra nowina dla naszego trenera. To zrobi wrażenie, że to jest bardzo dużo, ale z drugiej strony, jeśli Lewy zarabia tyle w tydzień, a nasz selekcjoner jest najgorzej opłacanym, no to może należałoby porozmawiać o tym, żeby zarabiał więcej, żeby nam ktoś trenera nie podkupił.
Jakbyśmy zaczęli rozmawiać profesor o zarobkach, to mamy temat na całą godzinę audycji, emocjonujący, wciągający wszystkich, każdy jest ekspertem. Ja patrzę na to w sposób następujący. Wynagrodzenia ludzi powinien wyznaczać rynek. Jeżeli ktoś ze swoimi umiejętnościami potrafi przekonać tych, którzy mu płacą, że należy mu się tyle i tyle, no to tyle powinien zarabiać.
No po tym artykule, panie profesorze, to Nawałka stwierdzi,
wracam do trenera Nawałki, który jest rzeczywiście niezwykle sympatyczną osobą i przyciąga uwagę. I myślę, że po prostu w momencie, kiedy podpisywał kontrakt, ci, którzy byli jego partnerami, tak wysoko jeszcze jego możliwości nie oceniali. W tej chwili udowodnił, że potrafi stworzyć świetną drużynę. No, trzeba będzie ten kontrakt pewnie renegocjować za jakiś czas.
Mm-hmm. A Państwa zdaniem, jakie są szanse na to, że klienci dostaną zwrot za zakupy w sklepie RTV? Dzisiaj się okaże.
No, zakładam,
Joanna Staniszewska.
Zakładam, że firma, która konstruuje promocję, dokładnie przeliczyła i skalkulowała to, ma na pewno dane zakupowe z podobnego okresu zeszłego roku, analizuje na bieżąco trendy, ma świadomość tego, że nie każdy, kto wydał tą kwotę, jest świadomy promocji, zarejestruje to na stronie internetowej, i takie kalkulacje zakładam, że były przeprowadzone. W związku z tym nie sądzę, żeby promocja, która de facto jest przyrzeczeniem publicznym, czyli obwarowana również prawnie, nie zostałaby zrealizowana. Jest to zobowiązanie, które ciąży, obietnica, z której należy się wywiązać, i byłabym tutaj spokojna. Życzę wszystkim nam, również klientom tej sieci handlowej, żeby otrzymali pieniądze.
Wzajemnie podzielam ten pogląd. Myślę, że 1 000 000 zł to żadna kwota na promocję dla tak wielkiej sieciówki.
Minimum,
żadna kwota, tym bardziej, że większość osób nie zarejestrowała zaprawdę tego kuponu między 3 a 5 czerwca. Takie już mamy nawyki, że czasami do tych promocji tak podchodzimy. Nie rejestrujemy, tak? Natomiast świetny chwyt.
Dbamy o dane nasze osobowe.
Świetny chwyt i z całą pewnością wkalkulowany w to, że klient przyjdzie, ten, który zarejestrował się i dostanie zwrot pieniędzy, ten, który się nie zarejestrował, powie: o, muszę chodzić częściej, a dusza jakaś kampania będzie. Absolutnie dobry chwyt marketingowy. A co do jeszcze pensji, naszego trenera. No, 1 000 000 złotych to jest chyba 80 tysięcy miesięcznie. Oczywiście to jest świat sportu. Trudno porównywać się do Lewego, który gra w Niemczech i pracuje dla niemieckiej firmy za niemieckie pieniądze. Trener Nawałka pracuje w Polsce, jest wyceniany, dostaje wynagrodzenie kształtowane w Polsce. Natomiast z całą pewnością, jeżeli dojdzie do finału i wygramy Mistrzostwo Europy, co jest prawdopodobne, na co jest szansa, dzisiaj głęboko jestem przekonany, przybliżymy się do niej, będzie warte każdych pieniędzy.
No dobrze, to typujemy. Jaki wynik dzisiejszego meczu?
3-1 dla Polski.
3-1 dla Polski. Pani Joanna?
2-1 dla Portugalii.
Ja się zupełnie nie czuję ekspertem, w związku z tym ostrożnie powiem remis 1-1.
A w karnych my wygrywamy, panie profesorze.
Zobaczymy, jak będzie. No, miejmy nadzieję, że... Znaczy, ja jestem za klientami i życzę im wszystkiego najlepszego. I przy okazji przestroga, proszę pamiętać, jeśli Polska wygra i wejdzie do tych półfinałów i państwo dostaniecie zwrot pieniążków, to o część się upomni fiskus, więc trzeba będzie zapłacić podatek. I to są małe gwiazdki, o których nie wszyscy doczytali, że trzeba będzie podatek zapłacić. Zmieniamy temat. Sezon na absolutoria w spółkach podległych Skarbowi Państwa. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Energa nie udzieliło absolutorium jej byłym prezesom Mirosławowi Bielińskiemu i Andrzejowi Tersie. Bez absolutorium został były zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tu sprawa ma pójść z jednej strony do prokuratury, z drugiej strony do sądu. Bez problemów absolutorium dostał były szef grupy Lotos Paweł Olechnowicz. Co oznacza dla byłego zarządu brak absolutorium? Jakie mogą być skutki?
Z całą pewnością jest to bardzo bolesne dla każdego prezesa czy członka zarządu nieuzyskanie absolutorium od swoich właścicieli, ale myślę, że to kolejny raz pokazuje, że im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej, bo przecież, no umówmy się, no, rady nadzorcze w spółkach Skarbu Państwa są radami politycznymi. Bez względu na fachowość członków powoływanych dostają oni z góry polecenie, czy to absolutorium udzielić, czy nie. Albo wydaje polecenie minister, czy wiceminister, albo ktoś inny. To są decyzje polityczne. Natomiast z całą pewnością one odbijają się olbrzymią traumą na osobach, które takiego absolutorium nie otrzymują. Ja współczuję wszystkim osobom, które w takiej sytuacji się znajdują, bo bardzo trudno polemizować, nie będąc członkiem zarządu, z zarzutami, które są formułowane przez nowych członków zarządu, a znając sytuację polskiego wymiaru sprawiedliwości, to czasami, żeby oczyścić swoje imię, trzeba długie lata sądzić się.
Czyli jedyna droga to
mniej państwa w gospodarce.
I wystąpić do sądu?
No, nie wiemy, czasami niektóre te sprawy kończą się zarzutami prokuratorskimi, tak? Te z kolei sprawami sądowymi. Nieudzielenie absolutorium to jest bardzo, bardzo bolesna sprawa, powtórzę, dla każdego członka zarządu, no bo praktycznie drogę sądową ma w tym momencie, jeżeli albo ma dzwonienie dyscyplinarne, albo zarzuty prokuratorskie. Natomiast normalne nieudzielenie absolutorium właściwie powoduje nie tylko, powtórzę, traumę, nie tylko w jakiś sposób złe spojrzenie otoczenia, tak, że się nie sprawdził w oczach właściciela. Na pewno zapada na długie lata w samej konstrukcji psychicznej tej osoby, która była przekonana, że dobrze zarządzała. To jest bardzo trudny temat. Nie chciałbym być w skórze żadnej z tych osób, bo przecież każdy stara się jak najlepiej tę swoją pracę wykonać. Absolutorium, powtórzę, często jest, no jest decyzją polityczną, a nie decyzją gospodarczą.
I chyba prezesi wszystkich spółek się z tym
powinni się z tym liczyć. Bo dokładnie.
Przy
bo
każdej władzy, ktokolwiek ją sprawuje.
Teraz ci, w przyszłości tamci, kiedyś inni nie otrzymali, takie jest życie.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Joanna Staniszewska, właścicielka JUL.pl, profesor Dariusz Filor, ekonomista, pisarz, wykładowca, Uniwersytet Gdański, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. To wróćmy jeszcze do absolutoriów. Tak jak mówiłam, bez problemów poszło w przyznanie absolutorium w grupie LOTOS ówczesnemu prezesowi Pawłowi Olechnowiczowi z problemami w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tutaj stawiano zarzuty, między innymi, jak czytamy na komunikacie, na stronie strefy, w komunikacie prasowym, kwestia sprzętu, budzi wątpliwości kwestia sprzętu wartego kilkaset tysięcy złotych, a nabytego za ponad 4 miliony. Dzisiaj w Radiu Gdańsku Agnieszki Michajłow była prezes Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska i ona mówi, że strefa ma specjalne procedury ustalone i wszystko odbywa się zgodnie z tymi procedurami. Prezes ma prawo ufać pracownikom, że wszystko, co robią, odbywa się właśnie zgodnie z procedurą. Ostatecznie podpis, dokumenty trafiają na biurko prezesa. A co jeśli jednak pracownicy nie przestrzegają pewnych procedur?
Nie, ale pomyślmy przez chwilę o czymś, co się nazywa ład korporacyjny. Rzeczywiście mamy sytuację taką, że właściciel kapitału, czyli akcjonariusz, na walnym zgromadzeniu może ocenić radę nadzorczą, którą powołał, może ocenić zarząd. I teraz tak, jeżeli nie udziela absolutorium, to znaczy, że jako właściciel czuje się niezadowolony z pracy tych, którym obowiązki powierzył. No dobrze, ale to niezadowolenie, żeby miało jakąś wagę, musi przybrać postać bardzo konkretnych zarzutów. Ja chciałbym wiedzieć, co o poszczególnych działaniach mówił audyt wewnętrzny spółek. One mają audytora zewnętrznego również. Jakie dokumenty były przedstawiane i w jakich okolicznościach? To nie jest tak, że można zrobić zarzut, zrobić pewną atmosferę właśnie podejrzeń, a nie przedstawić rzeczowych argumentów. Ja niestety, i zgadzam się tutaj z panem Wojciechem Kodłubańskim, że my mamy sytuację taką, że właściciel niby jest ten sam, bo Skarb Państwa, ale w gruncie rzeczy od kilku miesięcy on jest kompletnie inny, bo z innego politycznego nadania. W związku z tym, gdyby to był właściciel prywatny, to on by przede wszystkim patrzył na to, jak funkcjonowała spółka. Właściciel z nadania politycznego patrzy na to, co może w danej sytuacji wygrać politycznie, i pokazanie, że ci wszyscy, którzy byli mianowani wcześniej, to byli źli, niekompetentni, a jeszcze gorzej podejrzani co do ich uczciwości, jest politycznie bardzo atrakcyjne. I tu się całkowicie zgadzam. Albo będziemy mieli prywatną gospodarkę rynkową, prawdziwą, gdzie jest interes rzeczywisty właściciela kapitału, albo będziemy prowadzili w zetatyzowanej gospodarce właśnie takie polityczne gry, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili. Ja muszę powiedzieć tak, no z panią prezes Kamińską wielokrotnie spotykaliśmy się w tym studiu. Myślę, że podobnie pani redaktor jak ja wie, ile ona energii potrafiła wnieść w Pomorską Strefę Ekonomiczną. I teraz komuś takiemu się mówi, nie udzielamy ci absolutorium. No, to jest smutne.
Z drugiej strony przydałoby się przyspieszenie pewnego rodzaju w naszym sądownictwie, bo sprawa z jednej strony idzie od strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do prokuratury, od strony pani prezes idzie do sądu.
Ja się nie dziwię, że czuje się zniesławiona, oczywiście.
I teraz jakby też przechodzimy do kolejnego tematu. Ile lat mogą trwać takie procesy, zanim uda się kogoś oczyścić? Bo pomyłki się zdarzają wszędzie. Co można z tym wszystkim zrobić? bo sądownictwo gospodarcze w Polsce kuleje.
Nic się nie da zrobić, ponieważ nie ma sądownictwa gospodarczego. Jest sądownictwo. Kiedyś był pomysł na wydzielenie sądów gospodarczych. Ja o tym wspominałem chyba w zeszłym roku, ale ten pomysł upadł. I dzisiaj sprawami gospodarczymi zajmują się sędziowie, którzy wyłącznie mogą się opierać na biegłych. Biegły wyda opinię za rok, za dwa, za trzy. Na biegłego znajdzie się dwóch innych biegłych. To są bardzo trudne sprawy. Myślę, że dopóki tego sądownictwa gospodarczego nie będzie lub nie będzie doskonałych fachowców, sędziów specjalizujących się w prawie gospodarczym, to osoby, które walczą w sądzie, są skazane na wiele lat chodzenia do tych sądów i często do końca życia nieoczyszczenia swojego dobrego imienia. Mieliśmy przypadki chyba w zeszłym roku, że jakaś pani, prawda, popełniła samobójstwo, bo nie mogła w sądzie dojść sprawiedliwości i tak dalej. Mhm.
Sprawa trwała.
To są bardzo trudne sądy. Zresztą mówi się, do sądu się nie idzie po sprawiedliwość, tylko idzie się po wyrok. Powiem tak, słuchając pana profesora, pomyślałem, że kolejny raz, że wszędzie powinny być konkursy. Na każde stanowisko w samorządzie, czy na każde stanowisko w gospodarce państwowej. Konkursy z odpowiedzialnością ministra, czy marszałka, czy każdego innego, kto powołuje. Żeby miał świadomość, że powołuje osobę i za tą osobę również odpowie.
A dzisiaj to nie powinno być nie tak, że takie konkursy powinny być robione przez zupełnie zewnętrzne ale firmy, niezwiązane w ogóle z regionem,
podpowiadają, dokładnie, tak podpowiadają, podsuwają. Doczekamy się może tego w przyszłości, bo to już jest taka demokracja bardzo, bardzo dojrzała, w której rzeczywiście wybiera się wybitnych fachowców. Myślę, że w tej chwili akurat wiem, że się odstępuje kompletnie od wszystkich konkursów, a to chyba się najbardziej sprawdza i do rad nadzorczych i wszędzie, aby to byli rzeczywiście fachowcy, a nie osoby nadawane politycznie. Ja nie mówię tego na dzisiaj, mówię to w ogóle do całej gospodarki. Fachowcy przede wszystkim i wówczas by nie było takich sytuacji. Natomiast to, co powiedział pan profesor Filar, ja się zgadzam absolutnie, że sytuacja ocenna powinna być taka, że ta osoba powinna mieć szansę obronić się. A dzisiaj w polskim prawodawstwie nie ma takiej szansy. Każdy odwołany prezes czy członek zarządu nie ma prawa wglądu w dokumenty, które były. Nikt go nie zaprosi na żaden audyt, nikt. Tylko pozostaje mu droga sądowa.
Ale to przez tyle lat się nie zmieniło?
Nie zmieniło się absolutnie. I nikomu o tym nie zależało.
Ani żadnym rządom, żadnej
partii o tym nie zależało, żeby te osoby miały szansę się bronić w parę miesięcy po odwołaniu. Nie. Odwołany, koniec i w tym momencie można zrobić z nim wszystko. Żadna partia o to nie zadbała, o tą sprawę gospodarczą.
A proszę.
Tutaj z mojej perspektywy, dwie perspektywy. Pierwsza rzecz to jest taki kryzys wizerunkowy, który dotyczy tych osób w tej chwili, bo to są nagłaśniane właśnie medialnie tematy i osoby rzeczywiście mają trudną sytuację. Ewidentnie tu przydałoby się zarządzanie kryzysowe i wsparcie tych osób na każdej płaszczyźnie, o której tutaj była mowa wcześniej, bo są to dramaty i taka bezsilność, brak możliwości reagowania. To jest jedna rzecz i z tej perspektywy jest to bardzo istotne na wielu poziomach pozamerytorycznych, mam wrażenie. Kolejna rzecz to jest ogólne podejście właśnie na styku dwóch światów, tego komercyjnego, gdzie wyróżnikiem i wyznacznikiem sukcesu jest to, jak firma funkcjonuje, operuje i temat polityczny, który jest pozamerytoryczny w tym momencie. I tutaj pan profesor o tym wspomniał. Zastanawiam się, kiedy będziemy w stanie wznieść się ponad to wszystko, czyli ta amplituda zmian i cyklu zmian, która dotyczy wszystkich i związana jest z a, większą lub mniejszą kulturą polityczną. I tu możemy sobie obserwować, jak to w różnych cyklach wyglądało, jak ta kultura polityczna wyglądała, bo za każdym razem mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Tylko pytanie, w jakim stylu to się dzieje? To jest jedna rzecz. A dwa, jaki jest stopień rewanżyzmu, tak bym powiedziała. I również możemy obserwować, jak to wygląda w poszczególnych cyklach. Marzy mi się ścieżka Singapuru, gdzie służba cywilna jest misją i gdzie tam jest zupełnie... Znaczy, to jest oparte na takich azjatyckich podstawach, to jest inna kultura. Ale pytanie, czy nie moglibyśmy z tego zaczerpnąć, żeby taką wartością nadrzędną było, powiem idealistycznie, dobro państwa.
A my do dyskusji wrócimy po 10.30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Joanna Staniszewska, właścicielka jul.pl, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. Na początek jeszcze kilka słów od naszych słuchaczy. Trenerowi na Wałce niebawem kończy się kontrakt, więc gdyby przedłużył, na pewno dostanie wyższą garzę, napisał do nas pan Piotr, a ja przypomnę, że ta garza w funtach brytyjskich, no i teraz te funty tanieją, jest to związane z Brexitem i przechodzimy, czy też można powiedzieć, że wracamy sukcesywnie do tematu Brexitu. Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych oświadczył wczoraj, że po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Londyn nie będzie mógł być główną siedzibą planowanej europejskiej giełdy, ani centrum transakcji przeprowadzanych w euro. Brexit przyjmuje niespodziewany dla Brytyjczyków obrót. Chyba nie tego chcieli.
To jest rzeczywiście bardzo ciekawa wypowiedź urzędu niemieckiego wczorajsza. Ja muszę powiedzieć, że to jako jedną z najciekawszych informacji wczoraj odebrałem. Dlatego, że tak, od długiego czasu trwała koncepcja zbudowania ogromnej europejskiej giełdy złożonej z London Stock Exchange i z Deutsche Börse. I tu miał być dokonany proces fuzji tych dwóch wielkich rynków i stworzenie rzeczywiście gigantycznej platformy europejskiej. I teraz tak, ten proces z jednej strony trwa, bo to nie jest tak, że jak się weszło w tego typu negocjacje, to je można z godziny na godzinę zerwać, prawda? To się toczy. Z drugiej strony cały czas właściwie w domyśle, a nawet w wypowiedziach publicznych było takie stwierdzenie, że centrum tego ogromnego rynku ma być Londyn. I w tym momencie odpowiednik w gruncie rzeczy naszego KNF-u niemiecki, bo to jest nadzór nad rynkami finansowymi niemiecki, mówi nie. Jeżeli Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, to w takim razie nie może w Londynie być centrum tego wielkiego rynku. Czyli nawet jeżeli on powstanie, to centrum prawdopodobnie znajdzie się we Frankfurcie. Także proszę zwrócić uwagę, tu mamy jeden z pierwszych takich bardzo konkretnych objawów w gospodarce, pokazujących na to, jak polityczna w gruncie rzeczy, czy społeczna decyzja społeczeństwa brytyjskiego o wyjściu z Unii zaczyna wpływać na funkcjonowanie europejskiej gospodarki.
I dzieje się to bardzo szybko.
I dzieje się to szybko, tak.
Tu można w szerszym kontekście zaobserwować różne dynamiki, które rozdzierają trochę Unię Europejską i kraje należące do Unii w reakcji na to, co się wydarzyło. Z jednej strony chcemy odciąć jak najszybciej się
Tego chyba się też nikt nie spodziewał, że kraje
nikt nie wierzył
starej
w to, mam wrażenie,
Unii
tak,
też że stwierdzą, że ten proces dla zdrowia gospodarki Unii Europejskiej powinien odbyć się, ten proces rozwodu, jak najszybciej.
Tak, tak.
A Brytyjczycy chcieli przewlekać.
Tak, no ja myślę, że w tej chwili to jest sieć powiązań, która wypływa. Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego tak naprawdę, co przez tyle lat zostało nawiązane, powiązane, jakie partnerstwa, jakie połączenia się wytworzyły między Unią a Wielką Brytanią. Też ciekawostką jest to, że przecież funt brytyjski nadal jest to inna waluta w Wielkiej Brytanii niż euro, a tam cały czas rozmawiamy o centrum banku, który de facto operuje w walucie europejskiej, euro. I mimo to Londyn miał ten przywilej, czy tą możliwość, żeby rozpatrywać. Tak, to jest taka ciekawostka. Natomiast jest też taka grupa, która mówi spokojnie. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę na tej zasadzie. Przechodzimy proces zupełnie nowy. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie przewidzieć, co się z tym, jak to będzie wyglądało. I obserwuję nerwowe ruchy wszystkich i brak, znaczy trzeba to skomentować, ale nie wiadomo jak. I teraz to jest pierwszy proces, myślę, że oby się nie powtórzył, bo jestem za tym, żeby jednak Unia zachowała spójność. Natomiast wszyscy czekają, co się wydarzy. Nie ma dojrzałości, która objawiałaby się spokojem i takim podejściem bardzo rozważnym. Mimo wszystko przebijają co chwilę jakieś takie nerwowe komentarze, ruchy. Nie uważam, że to należy ta wypowiedź należy do takich nerwowych ruchów, natomiast jest to jakby takie budzenie się tych powiązań.
Nie, ja myślę, tak, jeżeli chodzi o urząd niemiecki, to on się zachował absolutnie tak, w ramach swoich tak, kompetencji, dokładnie. Prawda? Mhm. Także Niemcy zresztą są poukładani w tych sprawach. Natomiast ważne jest to, co pani redaktor, a zresztą co pani prezes też mówiła, że proces się toczy i w ramach toczącego się procesu jak gdyby odsłaniają się kolejne pola, których nikt jeszcze kilka tygodni temu nie przewidywał.
Myślę, że Anglicy zrobili historyczny błąd. Historyczny.
Uświadamiają sobie powoli.
Tak, za dziesiątki lat będą przywoływali Camerona, całe głosowanie i wszystko jako jeden z największych błędów w dziejach Wielkiej Brytanii. Ona już wcale nie musi być wielka. Za chwilkę zobaczymy, co zrobi Szkocja, co zrobi Irlandia Północna. Powiem tak, wszyscy przyjęliśmy to ze smutkiem, z jakimś strachem, bo my do tej Unii aplikowaliśmy, zawsze marzyliśmy, że będziemy kiedyś Europejczykami, wychowaliśmy się w innym systemie, zmieniliśmy ten system, ale do Unii jeszcze było nam daleko. Pragnęliśmy tego wspólnego rynku, tych wolności, swobodnych przepływów, czterech grup, wszystkiego. I nagle kraj, który był w tym od zawsze, od 40 lat, mówi, że wychodzi. Myślę, że wyszli wyłącznie przekonani demagogią i kłamstwami przywódców, osób, które ich namawiały, że natychmiast skończy się emigracja, że wszystko dobro, które spotykało Anglię, będzie, a tylko zło będzie odcięte. Już wczoraj mamy komunikaty, że cała Kornwalia głosowała za Brexitem, bo obiecano im, że będą utrzymane dotacje do rolnictwa. Otóż nie będą, bo to są pieniądze unijne. I właściwie wszystkie inne kłamstwa o służbie zdrowia, o wszystkim powtarzane przez osoby, które namawiały do wyjścia, okazuje się, że dzisiaj, dzień, dwa, trzy po Brexicie już się wycofują z tego te osoby, które namawiały Anglików do wyjścia. I te 17 czy 18 milionów, powtórzę, zrobiło historyczny błąd. Myślę, że może za chwilkę się okazać, że będzie drugie głosowanie. Jeżeli to będzie 5 milionów podpisów, 6 milionów podpisów, nic nie wiemy. Możliwe, że Parlament Szkocji zablokuje wystąpienie, tak, bo ma takie prawo. Mm-hmm. Przecież my nie znamy tych wewnętrznych jeszcze sytuacji, dowiadujemy się od nich codziennie. Natomiast z całą pewnością Wielka Brytania zapłaci za ten gest, za ten ruch, a Europę on wzmocni. Myślę, że takie tego typu osoby w Austrii, Holandii, gdziekolwiek indziej, osoby, które namawiają do wyjścia, demagodzy, którzy próbują dojść do władzy wyłącznie na zasadzie nienawiści do innych ludzi, mówienia, że każdy kraj sobie poradzi, otóż dzisiaj sobie już nie poradzi. Amerykanie powiedzieli natychmiast dzień potem, nie będzie żadnych osobnych umów o wolnym handlu z Anglią, tak? Wyłącznie Unia Europejska. To już nie ma od tego odwrotu. Także myślę, że przewrotnie to, co nas bardzo zabolało i dotknęło, to wyjście Anglii, aczkolwiek jeszcze nie wyjście, w ogóle nie wiemy, czy wystąpi. Myślę, że dla zdrowia Europy to może okazać się olbrzymim pozytywnym działaniem.
Chciałam też przyjrzeć się temu od takiej strony społecznej. Wydaje mi się, że tak jak tutaj słusznie pan zauważył, populizm wygrał, ale zobaczmy, jak silne są media, jak silna jest komunikacja i tutaj jest zwycięstwo de facto komunikacji. Ja na to zwracam uwagę, bo to moja działka zawodowa. Jak dużo można zdziałać przekonującą komunikacją. Ja pomijam, na ile ona jest zgodna z prawdą, tak? Jaką ona ma wartość merytoryczną. I tu pochylmy się nad tym. Jakie wnioski są dla nas osobiście? Bo staram się zawsze z takich sytuacji tak na to patrzeć i takie wnioski wyciągać. Myślmy.
Wracając jeszcze do gospodarki, inwestycje według Fitcha w Wielkiej Brytanii spadną w przyszłym roku, w 2018 roku za dwa lata o 15%. Wracając też do sprawy imigrantów, wygląda na to, że Brytyjczycy sobie strzelili w kolano, bo Francuzi stwierdzili, że w takim razie Calais jest waszym problemem i my z naszej strony już nie będziemy tutaj żadnych przyczółków bronić. Więc to też jest intrygujące i tego Brytyjczycy z pewnością się nie spodziewali. No oni zagłosowali jak zagłosowali, ale gdyby tak spojrzeć właśnie też na ten Brexit jako na pewnego rodzaju szansę, to co my możemy zyskać? Nie tylko jako Europejczycy i mieszkańcy Unii Europejskiej, ale też w naszym kraju. czy byłaby szansa ściągnięcia jakichś inwestorów?
To znaczy,
czy możemy tak na to patrzeć?
Ja co do tych ewentualnych zysków mam ogromne wątpliwości. Najpierw zacznijmy od samej Wielkiej Brytanii, bo wspomniała pani redaktor Fitcha i ich szacunki. I analitycy Fitcha postępują w sposób jak najbardziej pragmatyczny, to znaczy oni patrzą tak, część inwestycji do Wielkiej Brytanii przychodziła dlatego, że traktowano Wielką Brytanię jako przyczółek czy dostęp do całego rynku europejskiego. Jeżeli Brytania z tego wypada, no to inwestorzy siłą rzeczy mówią, nie ma presji, żeby tej inwestycji dokonywać i najprawdopodobniej tak się stanie, że wzrost gospodarczy brytyjski na jakiś czas spowolni. Natomiast nasza strona, no ja cały czas bardzo patrzę na to, że za 2 lata będzie trzeba spojrzeć na nowo na budżet unijny i na źródła jego dochodów i obciążenie poszczególnych krajów. Jestem bardzo ciekaw, jak to zostanie rozegrane. Czy na zasadzie, że próbujemy utrzymywać takie wielkości, jakie były założone w perspektywie ale kosztem większego obciążenia mniejszej liczby krajów, czy też po prostu redukujemy ten budżet i wtedy może się okazać, że także do nas spłyną mniejsze środki. Także znowu, no...
Dużo niewiadomych.
Niewiadomych i nie zazdrościmy rządowi tych decyzji o 2 lata.
I pan Podłański mówił o tym, że oczywiście, że jest pytanie, na ile ta kontynentalna Europa w tych warunkach będzie potrafiła skonsolidować się i jak gdyby stworzyć przeciwwagę dla Brexitu, ale to też nie jest sprawa oczywista. Także ja bym powiedział, jako prosty ekonomista w tej chwili widzę dużo więcej niestety zagrożeń niż szans.
Zmieniamy temat. Czesi odkryli, że polski Bałtyk jest dla nich najbliższym i w odróżnieniu od wschodnich Niemiec najtańszym morzem. Gazety w Czechach drukują specjalne dodatki o naszym kraju, a biura podróży informują o wzroście zainteresowania wypoczynkiem nad polskim Bałtykiem rzędu 100%. Czesi są zaskoczeni, że w Polsce czekają na nich 3000 kilometrów autostrad i dróg szybkiego ruchu, dodatkowo w dużej części bezpłatnych. Paliwo jest tańsze, a ceny w hotelach i restauracjach całkiem do przyjęcia. No to fantastycznie, że Czesi są zainteresowani naszym morzem, ale niepokoi mnie to, że są zaskoczeni. Czy powinni być nasi sąsiedzi zaskoczeni tym, że mogą u nas fajnie spędzać czas?
Tradycyjnie od dziesięcioleci mamy doskonałe układy z Czechami. Wybaczcie państwo żart na dzień dobry, ale mamy swoją historię z Czechami i my nie mamy za dużo ani inwestycji czeskich u siebie, ani czego innego. Mamy fajnego sąsiada, który był nakierowany całkowicie na Niemcy, na Morze Śródziemne, na wiele rzeczy.
Ale my też o niego nie walczyliśmy.
Ja to biorę troszkę ze śmiechem. Powiem tak, walczyliśmy. Były robione i dni polskie, i promocje w Czechach. Czesi generalnie widocznie nie odczuwali potrzeby przyjeżdżania na polskie morze. Byli w pełni usatysfakcjonowani tym, że jadą do państw afrykańskich, jadą do Turcji, jadą na Morze Śródziemne, ewentualnie do Niemiec. Myślę, że nasi sąsiedzi nas nie odkryli, mimo że my staraliśmy się, proszę uwierzyć mi, ja byłem szefem Agencji Rządowej Promocji Polski i robiliśmy pewne działania. Dzisiaj musi
rządowa agencja robić, panie prezesie, czy nie mogą być zainteresowane tym firmy, także turystyczne. Nasi hotelarze, nasi restauratorzy są przecież powiązani w rozmaitych organizacjach.
Czesi, to dzisiaj jest z radością przyjmujemy, że Czesi chcą przyjechać. Ale przecież my nie narzekamy. Mamy mnóstwo turystów z Niemiec, mamy turystów ze Skandynawii, mamy mnóstwo turystów, którzy odkryli polski Bałtyk, co prawda czasami zimny, ale z przepięknymi plażami i dzisiaj świetną infrastrukturą hotelową. Hotele z basenami i tak dalej. To oczywiście był proces, który trwał wiele lat. Czesi dopiero w momencie, jak się okazało, że niebezpiecznie jest pojechać do Tunezji, Turcji, Egiptu i tak dalej, widzą, że wystarczy przejechać 700 kilometrów i są w spokojnym, przepięknym miejscu.
które robi się ze mną coraz cieplejsze. Ja powiem tak, potraktujmy to w taki sposób, że już nas odkryli nasi sąsiedzi rosyjscy, niemieccy, wcześniej inni.
Skandynawowie.
A teraz Czesi. Przyjmijmy to, że nareszcie będą.
No, inne spojrzenie ma pani prezes.
Znaczy, no, może nie tyle inne. Ja bym tak nie alienowała się od naszych południowych sąsiadów. I mam wrażenie, że te relacje przygraniczne są również bardzo, bardzo dobre. I tam się, tam wręcz mam wrażenie, że to jest taka monokultura, która funkcjonuje w tych obszarach przygranicznych i chwała za to. Mój mąż pochodzi właśnie z tamtych rejonów, więc miałam okazję posłuchać o tym, jak to wyglądało. I to bardzo dobrze. Natomiast rzeczywiście, nawet patrząc w kwestii, ponownie wspomnę o komunikacji, to ten niemiecki język w Trójmieście już od dawna. Pamiętamy, odkąd pamiętam, to zawsze te grupy turystów były. Odkryliśmy, Kaliningrad odkrył nas też jakiś czas. Tutaj były zmiany związane z dynamiką
gospodarczą. Z otwarciem małego ruchu, to bardzo dużo
oczywiście
pomogło.
Ale nie kojarzę, żebyśmy masowo, oczywiście to też jest kwestia skali kraju, o jakim mówimy, ale nie kojarzę, żebyśmy mocno komunikowali się w języku czeskim, żebyśmy świadome ruchy wykonywali w tamtym kierunku, szczególnie jeśli chodzi o nasz region, który rzeczywiście jest rozmieszczony po drugiej stronie. A mam wrażenie, że jeżeli odkrywają nas akurat w takiej aurze, jaką mamy w tej chwili, to myślę, że wrócą. Mogą się zdziwić, że będzie trochę, może być może chłodniej, bo mamy wyjątkowe upały o tej porze roku. Więc bardzo się cieszę, że mają okazję poznać nas od tej ciepłej strony w tym okresie.
Ja powiem szczerze, że po prostu się cieszę, że tych Czechów jest więcej, a równocześnie ja to traktuję jako potwierdzenie ogromnego rozwoju, jakiego dokonała Polska w ostatnich latach. Dlatego, że ten przyjazd Czechów jest przecież związany między innymi z dwoma bardzo ważnymi czynnikami. Oni wiedzą, już w tej chwili wiedzą, że Polska to jest kraj, przez który stosunkowo dobrze się jedzie samochodem, że to nie jest problem przejechać z południa na północ. A druga sprawa, wiedzą, że ta oferta hotelarska, którą Polska ma w tej chwili, to nie są już biedne jakieś rybackie chałupki, które zresztą też mogły być bardzo urokliwe, ale że to są bardzo często na wysokim poziomie ośrodki rekreacyjne. Także i ta poprawa naszej infrastruktury i poprawa oferty hotelarskiej zaczyna owocować tym, że jako rynek dla turystów jesteśmy po prostu bardziej atrakcyjni. Na to było potrzeba pewnej liczby lat, ale to się materializuje w tej chwili.
Myślę, że pan profesor Dariusz Filar dokładnie trafił i pani prezes w to. My po prostu staliśmy się krajem już tak atrakcyjnym turystycznie, że i Czesi zauważyli to, bo przecież jest takie fajne powiedzenie, do tanga trzeba dwojga, prawda?
Ja bym dodała do tego jeszcze globalizację i nowe technologie, dlatego że w tej chwili coraz popularniejsze są alternatywne formy transportu, z których też zresztą korzystam. Nie będę tu marek wymieniać, natomiast jest tego coraz więcej i bardzo dobrze. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, również portale, w których można wynająć sobie domy, przestrzenie. Bardzo popularne, one są globalne i nagle taki turysta nie patrzy z perspektywy kraju, nazwy i wszystkich konotacji wokół tej nazwy, tylko patrzy sobie na mapę. I nagle się okazuje, że całkiem...
Albo przez Google odwiedza Google Street, odwiedza daną miejscowość.
Oczywiście.
I ją ogląda.
Co więcej, może nawet sobie wejść do środka w niektórych przypadkach. Też są takie możliwości. W związku z tym ta globalizacja również ma wpływ na lokalnie tutaj, jeśli chodzi o naszych sąsiadów i bardzo dobrze, bo stajemy się globalną wioską, czy już jesteśmy globalną wioską.
Myślę, że jedną firmę transportową można wymienić. To Koleje Polskie i Pendolino. Ja jechałem niedawno Pendolino do Bielska-Białej. 6 godzin,
Słuszna
15
uwaga.
Minut. Z Czech jesteśmy w 6,5 godziny, słuchajcie, na polskim morze. No
i mam wrażenie, że nie tylko Czesi nie odkryli jeszcze naszych autostrad. My sami jeszcze nie wiemy, jak jest dobrze. Ja sama odkrywałam autostrady kilka lat temu. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona.
Na koniec jeszcze zmieniamy temat. Rejestracja robotów i podatki dla ich właścicieli to pomysł ekspertów jednej z unijnych komisji. W erze robotyzacji maszyny będą zabierać miejsca pracy coraz większej liczbie ludzi, dlatego w Unii Europejskiej powstał pomysł rejestrowania maszyn, a także objęcia ich podatkami czy składkami na ubezpieczenie społeczne. Zatem masz, pracodawco, maszyny, płać podatki za ich pracę. No i teraz się zastanawiam, do czego ten pomysł doprowadzi. Czy do tego, że będzie więcej pieniędzy dla ludzi na wydatki socjalne, czy dlatego, że do tego, że zaczniemy się zwijać technologicznie w Europie, bo się nie będzie opłacało instalować robotów.
Znaczy tutaj są dwa podejścia. Z jednej strony jest to podejście, o którym tutaj pani redaktor wspomniała, jest dla mnie podejściem, które zakłada, że roboty zamieniają ludzi. I w związku z tym te prawa czy obowiązki, które dotyczą ludzi czy pracowników, należy przenieść bezpośrednio na roboty. Dla mnie to jest ślepa uliczka. Dlatego, że powinniśmy się zastanowić, rzeczywiście roboty wypierają ludzi, ale to bardzo dobrze. I nad koncepcją, która między innymi była wspomniana niedawno na Politechnice Gdańskiej przy okazji konferencji How much is enough? Mm-hmm. Bardzo interesująca konferencja, w której było ekonomiści między innymi wypowiadali się na tematy mało finansowo-liczbowe, bardziej związane z taką etyką biznesu czy wartościami jako takimi. I bardzo interesujący wykład mówił który wywołał we mnie dużo emocji. Mówił o pensji, która, czy takim uposażeniu, trudno tu pensją nazwać, bo pensja wydaje się, że jest za jakieś działania. Natomiast pewną wypłatą
czyli
dla każdego.
Gwarantowany dochód.
Dokładnie, dla każdego. Wtedy minimalny. Okaże się, że te roboty na nas zarabiają. Że te roboty przygotowują, wypracowują zysk, który może być w innej strukturze dystrybuowany. A do tego jest potrzebna zmiana myślenia, zmiana systemu, zmiana myślenia. I ja bym w tym kierunku szła bardziej.
Myślę, że to jest temat akurat na wakacje, taki kończący, opodatkowanie robotów. No całe szczęście, że kiedyś nie opodatkowano maszyn parowych, pierwszych parowozów, tak? Bo chyba tego nie było, jak była rewolucja technologiczna. Bardzo ciekawy temat. Znalazła się jedna posłanka w Unii Europejskiej, która się tym tematem zajęła. Myślę, że najbliższe 20, 30 do 50 lat będzie o tym dyskusja. Z całą pewnością roboty wejdą, z całą pewnością zastąpią ludzi, oby w najcięższych pracach. Natomiast rozwiną się te sektory usług, które są na dzisiaj bolączką. Coraz więcej społeczeństwa, które ma już, że tak powiem, doświadczenie w latach również wiekiem i zdrowotnie. Starzejemy się jako społeczeństwo. Usługi opiekuńcze, mnóstwo innych rzeczy.
Trzeba do Japonii pojechać i zobaczyć, tutaj, jak seniorzy sobie
dokładnie,
żyją.
Dokładnie, podejrzewam, żaden robot nie będzie masowo, czy coś to są.
Jak usługi są na nich zdefiniowane.
Rozwiniemy się w usługach, dokładnie, a roboty muszą wejść. Nie wiem, czy jakiekolwiek opodatkowanie kiedykolwiek wejdzie. Nie wiem. Oczywiście jest to wyzwanie przed przyszłymi rządami, mówię, za 10, 20, 30 lat. Na dzisiaj nie wydaje mi się,
myślę,
że taki
to
wakacyjny
szybciej
temat i śmieszny.
Nastąpi.
Może pani, prezes, pani prezes wspomniała konferencję na Politechnice. W takim razie ja wspomnę, wczoraj na Wydziale Ekonomicznym odbyła się jedna z ostatnich przed wakacjami obron prac doktorskich poświęcona efektywności wykształcenia wyższego. I tam między innymi gdzieś w tle cały czas pojawiał się problem, jak my mamy kształcić ludzi po to, żeby niezależnie od tego, że część zajęć przejmą roboty, ci nowo wykształceni wciąż mieli dla siebie kolejne zajęcia. I to rzeczywiście jest wyzwanie przyszłości.
No i mam nadzieję, że o wielu kolejnych wyzwaniach będziemy jeszcze nie jeden raz rozmawiali. To była ostatnia audycja przed wakacjami. Od jutra wakacje z Radiem Gdańsk. Będzie bardzo słonecznie w naszych audycjach, bardzo wakacyjnie i już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Państwu serdecznie również dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia. 3-1 dla Polski.